Zanim zacznę, chciałem oddać Bogu chwałę. Wypełniło się takie słowo, które Bóg mi kiedyś położył na sercu. Powiedział, znaczy przeczytałem to słowo, do mnie dotarło z Biblii, że szukajcie pierw Królestwa Bożego, wszystko inne będzie wam przydane. I w tym tygodniu padła propozycja, żebym szybciej nauczał, niż miałem nauczać. Termin, żeby mi szybciej wskoczył. Bardzo chętnie się zgodziłem, ale miałem dużo rzeczy do zrobienia w tym tygodniu. Im dłużej o tym myślałem, tym gorzej to wyglądało. Ale Bóg mi znowu to słowo przypomniał i chciałem wam powiedzieć, że wyskoczyła mi awaria kanalizacji po raz kolejny w moim domu i musiałem zamontować bojler jeszcze w mieszkaniu, które wynajmuję. Ze względu na bardzo mały czas, który mam wolny, i obowiązki, i to, co się podjąłem, żeby robić. Bardzo mało czasu miałem na to i modliłem się i powiem wam tak. Cały czas dążyłem do tego, żeby być przygotowany na dzisiaj, a Bóg sprawił taki cud, że dał mi pewną myśl. Obydwie te przeróbki moje wymyśliłem, jak sobie zrobię. Co do kształtki. Nie wiem, czy ktoś kiedyś z was coś robił, więc wiecie, jak to jest. Wymyśliłem sobie, że tak to ma być. I przez wiarę zabrałem wszystko, co potrzebuję i zrobiłem to. Jedno w godzinę, a drugie w 40 minut. Mój syn może zaświadczyć, bo był mi za asystenta. Po prostu szło jak spłatka. Byłem zaskoczony. Po prostu każda myśl, wiecie, jak klocki Lego. Pach, 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 ciach. Szło super. Wszystko działa, jestem Bogu wdzięczny. I w międzyczasie, gdy to robiłem, strzeliło mi w plecach. Ja gdzieś się naciągałem i jakieś korzonki czy coś tam. Jak mnie czasło. I mówię, w imieniu Jezusa nie mam na ciebie siły ani czasu bólu. Odejdź. I robiłem dalej. I wiecie, że dopiero na drugi dzień sobie uświadomiłem, że nic mnie nie bolało. Taka adrenalina Boża. Także oddaję Bogu chwałę. Tak Bóg działa. I przygotowywałem się dzisiaj i chciałem być profesjonalistą. Wiecie, tak jak dziewczyny, które tu wychodzą, ogłoszenia, nie? One mają komórkę. No, profesjonalizm pełny. Wszystkie informacje w rączce, nie? Żadnych tam pulpitów, szpargałów. Nie szukają w tym, nie kopią, tylko nawija spokojnie, przeczyta, co potrzebuje, schowa. Też tak chciałem zrobić. Ale wiecie co? Ja lubię kartki. Ja lubię kartki, ja nie jestem taki nowoczesny, może tak to ujmę. Aczkolwiek ktoś to kiedyś wymyślił. Wiecie, że obsługiwaliście dzisiaj telefony, internet, co tamkolwiek, wyskakujące okienka, inne rzeczy. I ktoś to kiedyś wymyślił, że tak to będzie działać i ktoś to będzie obsługiwał. Że tak będziesz poruszał palcem po swoim telefonie, żeby uzyskać odpowiednie informacje. Ktoś na to wpadł, ale zanim przedstawił to innym, musiał to narysować, przedstawić graficznie. Do tego przeważnie stosuje się schematy blokowe. Chciałem wam taki pokazać, ale tak się stało, że internet jakoś zadziałał, że nie da się go otworzyć, więc nie pokażę wam schematu blokowego przykładu. Ale działa to tak, że trzeba to narysować i funkcje kolejne, jak działają, co trzeba robić, wszystko jest rozrysowane w takiego pajączka i tak to powinno działać. I możecie powiedzieć, że to jest dziwne albo odkrywcze, ale wszyscy tak działamy. Wszyscy sobie budujemy schematy tego, co będziemy robić albo co robimy. Jeżeli powtarzamy jakąś czynność, choćby drugi raz, to przypominamy sobie, a to robiłem tak, to było źle, to dobrze i już tworzymy. No bo to jest łatwiej, po prostu jest łatwiej. No jesteśmy inteligentni, no Bóg nas obdarzył inteligencją, chwała Mu za to. Działamy, kombinujemy, no przecież po to mamy. I robimy sobie takie schematy we wszystkim. I wiecie co? Nawet jak podejmujemy działania z Bogiem, też Go wciskamy do takiego schematu. Bóg tak zadziała. Tak zadziała, aha, tak zadziałał, tak zadziałał, tak zadziałał. I pakujemy go w takie pudełka, jak całe nasze życie. Tylko, że to nie zawsze działa, bo te pudełka z Bogiem nie działają. Ale Bóg jest schematyczny. No ludzie, stworzył świat w 7 dni i powiedział, 7 dzień ustanawiam, żebyście odpoczywali. I co, nie mamy tak? Ustanowił schemat? Niektórzy go ignorują. No ale wiadomo, wolna wola. Ale działamy tak, prawie cały świat tak działa. Nawet mamy taki schemat jak kalendarz, bo Bóg tak to stworzył, że to wszystko tak działa, że rok się powtarza co 365 dni albo 6, w zależności jak tam poleci. I działamy według kalendarza. Jesteśmy tak ukształtowani i Bóg też w jakiś sposób jakieś schematy daje. Ale gdy chcemy go wrzucić do tego schematu, jakoś to jest dziwne i nie wiadomo dlaczego. I wiecie, jeżeli wam się takie coś zdarzyło, to nie jesteście odosobnionym przypadkiem, ale ja znalazłem w Biblii takich kilka przypadków, które są fajne i opowiadają o ludzkiej naturze. I może przejdźmy do pierwszego z nich. W pierwszej księdze Samuela, w 4 rozdziale, jest opisane, jak prorok Samuel został prorokiem i Bóg mu powiedział, że mają się wyzwolić spod niewoli filistyńskiej, mają zaatakować Filistynów. Więc, ponieważ był jako prorok, cały Izrael się zebrał, no wreszcie Bóg nas poprowadzi, znowu wyjdziemy z marazmu. Zebrali się wojsko naprzeciwko Filistynów i doszło do starcia. Bardzo dużo Izraelitów zginęło, dostali łomot. Wrócili do swojego obozu, chyba 4000, dobrze pamiętam. Wrócili do swojego obozu i narada. Co zrobimy? No zrobimy tak, że dlaczego Bóg nie zadziałał? No przecież prorok powiedział, prorokowi powiedział Bóg, no to coś jest nie halo. Ale wykumali, że przecież wcześniej, jak ich przodkowie łazili po pustyni, to Bóg powiedział, jaka będzie schemat walki z wrogiem. Więc muszą być kapłani z trąbami, musi iść arka, muszą iść pokolenia w odpowiednim rynsztunku, w odpowiednim szyku i wtedy Bóg działa. No to posłali po arkę. Sprowadzili arkę z kapłanami i ruszyli do boju. I co się okazało? Bóg był tak fantastyczny, że się dał do niewoli wziąć. Arka została wzięta do niewoli. To jest ewenement. Bóg się do niewoli poddał, żeby pokazać ludziom, że nie można go włożyć do pudełka. Nie da się. Dlaczego o tym mówię? Czego brakowało? Przecież zrobili wszystko tak, jak Bóg powiedział, że ma być. Ano brakowało tego, co możemy dalej poczytać, że Bóg chciał, żeby się pierw oczyścili przed Nim. Bo żyli w bałwochwalstwie, żeby poniszczyli swoje bożki, żeby odstawili to, co doprowadziło ich do niewoli. Czyli to, co zabrało błogosławieństwo z ich życia, sprawiło, że wróg miał nad nimi przewagę, że byli niewoleni przez Filistynów. To mieli pierw oczyścić. Ale oni mieli rozwiązanie cudowne. Bóg nas wezwał, atakujemy. Aha, brakowało arki. Bóg był do tego stopnia niesamowity, że to, co powiedział, że tam będzie jego obecność, pozwolił wrogowi zdobyć. Jak ktoś jest z was zainteresowany, można przeczytać, jak Bóg się wyzwolił z niewoli. Bardzo śmiesznie. Przeczytacie o złotych hemoroidach. Super sprawa. Polecam. Powiem wam tak. Jeżeli mamy schematy w życiu, i te schematy się powielają, albo jeden schemat, w którym żyjemy, cały czas się powiela, to on nas nuży. I zaczynamy w nim grzebać. Zaczynamy nim grzebać, albo zmieniamy całkiem swoje życie, albo coś robimy, ale schematy nawet działające nas nużą. Wiecie dlaczego? My jesteśmy inteligentni. No wkurza nas to, że jesteśmy automatami. Nie jesteśmy automatami. To jest jedna po części z odpowiedzi, dlaczego Bóg nie chce być zamknięty w pudełku. Nie obrażajmy Go. Nie obrażajmy Go. Nas też schematy wkurzają. Ale im rzecz jest nieprzewidywalna, im bardziej nieprzewidywalna, im coś jest dla nas nowego, takiego co chcemy poznać, chcemy to zrozumieć. A jak to zrozumiemy, to zapakujemy w odpowiedni szereg. Bo my już to rozumiemy i wiemy, jak tym żonglować. Najgorzej jest, gdy dochodzi do tego, co Bóg mówi do ludzi, żebyście postępowali według takich zachowań. Przykład, 10 przykazań, które Bóg dał Mojżeszowi. Po krótkim czasie zostało sklasyfikowanych, wprowadzonych w życie, a później zaczęło się tym żonglowanie. To można było zamienić z tym, to można było obejść tak, bo jest tutaj to, a tu zamienić na to. Ponieważ to przykazanie można... No, to wiecie, o co chodzi, nie? Jest kombinatoryka, jest kombinacja, jest usprawiedliwianie się. Ale nie po to Bóg daje przykazania czy reguły, mówi jak mamy żyć, żebyśmy je pakowali w pudełka, tylko po to, żebyśmy byli wolni. I taki przykład. Piotr, apostoł Piotr zapytał Jezusa, Panie, czy aż 7 razy dziennie mam przebaczać bratu, jak mi zajdzie za skórę? Cwana bestia. 7 razy. To dużo. Wiecie, jak sobie tak policzymy, że mamy, niech będzie, 16 godzin chodzimy, a 8 godzin śpimy, to jak to podzielimy przez te 7, to wychodzi mniej więcej co 2,5 godziny przebaczasz bratu. Jesteś wielkodusznym człowiekiem, naprawdę. Co 2,5 godziny to jest dużo. To jest dużo. Odpowiedź Jezusa była inna. Nie, to nie jest bardzo dużo, przyjacielu. Nie 7, 77. Więc jak to sobie Piotr przeliczył, nie wiem czy liczył, ale jak sobie przeliczył, to mu wyszło gdzieś koło 12 minut. Co 12 minut przebaczyć komuś. Przecież to nie ma sensu. Nikt z nas w to nie wierzy, żeby tak zadziałało w jego życiu. Bo tu nie chodzi o liczbę, nie chodzi o zapakowanie czegoś w system. Tu chodzi o wolność. Przebaczenie daje wolność. Jeżeli nie jesteś gotowy na to, żeby przebaczać, to nie dasz rady nawet 2 razy ani raza dziennie. I wiecie, jak w każdej sytuacji z przebaczeniem też tak jest, że Bóg nie działa 2 razy tak samo. Powiem wam taką sytuację. Kiedyś mi się zdarzyła taka sytuacja, że jeden z moich braci zalazł mi za skórę. Ale tak mi zalazł za skórę. Ja generalnie jestem przez Boga obdarzony takim czymś, że ja się nie obrażam. Nawet jak coś mnie wkurzy, to jest 3 minuty, odejdzie adrenalina, ja wybaczam, nie ma problemu. Ale jeden człowiek doprowadził do tego, że zostało we mnie coś, co nie umiałem przebaczyć. I powiem tak, zdziwiony byłem, nie umiałem sobie z tym dać radę, bo zawsze to było dla mnie coś normalnego. I gdy próbowałem to zignorować, czyli normalnie, no wiecie, zdarza się, jeden miś ma pecha, no. Nie dało się, bo gdy przychodziłem na modlitwę, cały czas Bóg mi to rzucał na talerz. Gdy czytałem słowo, cały czas o tym myślałem. Cokolwiek czytałem w słowie, zaraz mi się z tym kojarzyło. To było jak, nie wiem, jak wrzut na głowie. No nie da się zignorować takiej bomby. No nie da się. Modliłem się i Bóg to zabrał z mojego serca. I wiecie, myślałem, no to fajnie, fajnie, że tak Boże działasz, ale niedawno, no ja parę lat temu, niedawno zdarzyła się taka sytuacja, że doszło do wymiany zdań w moim domu z moją żoną. Oczywiście ja miałem rację, żeby nie było. Ale ilość mojej racji przełożyła się na to, że moja żona stwierdziła, że nie będzie się do mnie odzywać. Żeby było wiadomo, nie użyłem nieparlamentarnych słów ani obraźliwych. Byłem po prostu wyrafinowany jak zawsze. Więc nie byłem winny. No. Zdarzało się tak, no przecież nie powiem, że się nie zdarzało, że jakieś tam ciche msze były, że coś tam, żeśmy... Znaczy ja nie, bo ja wiecie, 3 minuty i do widzenia, nie? Ale moja żona się z tym męczyła. Ale doszło raz do takiej właśnie sytuacji, że minął drugi, trzeci dzień, czwarty dzień i zaczęło mnie to zastanawiać. zacząłem się modlić o tą sytuację. Wołałem do Boga, żeby to zmienił. I wiecie, Bóg przyszedł w bardzo niekonwencjonalny sposób. Powiedział mi coś takiego. Pójdziesz do żony i powiesz jej to. Twoja żona odpowie ci tak. Ty powiesz jej to. Ona ci odpowie tak, a ty zamkniesz pyski, nic nie powiesz, a potem ona ci powie to. I jak mnie słyszycie? Słyszałem dialog, który przeprowadzę z moją żoną. Ale wiecie, człowiek wiary, z lekkim strachem poszedłem rozmawiać z moją żoną, która w ogóle ze mną nie rozmawiała, ale powiedziałem jej to, co Bóg mi powiedział. I wiecie, jak na filmie, ona powiedziała to, co ją Bóg powie, co mi powiedział, że ona powie. Więc ja jej odpowiedziałem, ona mi odpowiedziała i potem ja... Nie było mojej racji. Miałem przemilczeć i przemilczałem. Powiedziała potem moja żona kolejną kwestię i jak ręką odjął. Jakbyśmy nigdy nic nie przeżyli dziwnego, że małżeństwo dalej się toczyło. Taki cud przeżyłem i powiem wam, że Bóg nigdy nie działa dwa razy tak samo. Wątpię, żeby się to jeszcze zdarzyło w moim życiu, żebym miał z wyprzedzeniem, co będę o kim rozmawiał i co mam nie powiedzieć, albo co mam powiedzieć. No, tylko Bóg tak działa. Ale nigdy nie działa dwa razy tak samo. Albo prawie nigdy, bo jak chce, to zadziała. Co mu szkodzi? To on. Więc przebaczenie jest taką kwestią, która nas zabiera nam wolność. I nie możemy bez tego żyć z Bogiem w jedności. Nie da się. Jeżeli masz coś nieprzebaczonego, to nie zwlekaj z tym, bo tak naprawdę nie ma w tobie wolności. Nie masz lekkości, nie masz radości. Co jakiś czas gdzieś ci wyskoczy ten temat. I nie da się ignorować tego, bo nie da się kochać Boga, nie kochając ludzi. Jeżeli masz do kogoś żal o coś, ureguluj z nim to, bo tak naprawdę nie ma miłości Boga, jeżeli nie kochasz ludzi. Więc nie 7 razy, nie chodzi o cyfrę, chodzi o przebaczenie, o wolność, o to, byś był gotowy przebaczać. Jeszcze jeden fajny schemat chciałem wam pokazać, który zauważyłem jest. On jest opisany w Ewangelii Łukasza. Nie zobaczyłem, w którym rozdziale. W 11 rozdziale, wersety 1-4. Na pewno go dobrze znacie. To jest takie słowo, gdy apostołowie powiedzieli do Jezusa: naucz nas modlić się, bo chcemy... Jan też swoich uczył uczniów. Naucz nas modlić się. Dobry wzorzec, nie? Od Jezusa nauczyć się modlić. Całymi dniami, nocami spędzał czas z Bogiem. Naucz nas modlić się. I Jezus przedstawił taką modlitwę. Pewnie ją dobrze znacie. Panie Grzegorzu, poproszę. Znacie taką modlitwę, nie? Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Każdy z was potrafi to powiedzieć. I nie wiem czemu, ale moja mama nauczyła mnie tej modlitwy, gdy byłem bardzo mały. I powiedziała mi, że tak, powinienem modlić się do Boga. I ja to robiłem. Były jeszcze 2 inne modlitwy, ale ze względu na ich bałwochwalczy charakter nie będę ich przytaczał. Więc miałem taki trójpak i to stosowałem. Trwało to jakiś czas, aż przyszedł pewien problem w moim życiu. Pamiętam, była to szkoła podstawowa. No nie nauczyłem się na jeden sprawdzian, co mi się nie zdarzało. A że było późno, musiałem iść spać, bo u moich rodziców nie było, że dziecko ma coś tam i musi dłużej. 10 godzina jesteś wyżej, koniec rozmowy. Więc ja przed spaniem zawsze trójpak robiłem. I tak mi jak się ten trójpak leciałem, to mi się to przypomniało. I wtedy pamiętam, że porzuciłem ten trójpak i normalnie powiedziałem do Boga z desperacji, żeby coś zrobił. No bo siara tak być po prostu takim nieprzygotowanym. Dla mnie to był wstyd. Przedmiot, który lubiłem, historia, wstyd. Więc pomodliłem się i tyle. No, poszedłem do szkoły jak na skazanie, ale okazało się, że pani ładna nie przyszła do szkoły, bo coś tam jej wypadło. Jakże byłem szczęśliwy. I wiecie, minął cały tydzień i po tygodniu znowu, gdy się stosowałem moje 3 modlitwy, bo tak robiłem całe życie, znowu się kapnąłem i ja się znowu nie nauczyłem. A ona znowu będzie. I znowu większy wstyd i większa siara, że przespałem kolejny tydzień. I znowu się pomodliłem do Boga, żeby mi pomógł. I wiecie co? Ta baba była w szkole. Ona już nie żyje, ale była. No ale wiecie, przed naszą lekcją, nie wiem co się stało, musiała opuścić na jedną lekcję, musiała wyjść ze szkoły. Nie wiem co jej było, co jej się stało, coś pilnego jej wypadło. Nie wiem co tam Bóg załatwił. Ale byłem szczęśliwy, bo znowu mi się udało. Ale drugim razem wiedziałem, że odmawianie wierszyków jest bez sensu. Jako nastoletni chłopak dotarło do mnie, że to jest bez sensu, że to nie ma najmniejszego sensu, bo taka rozmowa z Bogiem, co mi leży na bebechach, jest lepsza. Po prostu to działa. I uczniowie się pytali Jezusa, naucz nas, jak myślicie, czy Jezus powiedział tą modlitwę po to, żeby ją była powtarzana regularnie na całym świecie, najlepiej przez wszystkich ludzi, 3, 5, 10 razy dziennie, albo jak idziesz, zamykasz się w swojej komnacie, żeby rozmawiać z Bogiem, żebyś 50 razy to klepnął? Czy to ma sens? Nie. On opowiedział im, jak się modli, o co się modli, o co woła do Boga, jaka jest treść. Ale nie mówi, żeby powtarzać słowo w słowo, bo to nie ma najmniejszego sensu. Jeżeli twoje serce za to nie idzie, to jesteś słabym rodzajem tego, co wiersze opowiada. No. Recytatorem. Jesteś słabym rodzajem recytatora, bo nawet o dykcję się nie starasz, tylko lecisz. No wiem, bo to kiedyś robiłem. Wiecie, jest takie słowo, to pam, param, pam, pam, param, pam, pam, param, pam, to leci, nie? Znacie to? Nie. To ja tylko jestem taki dziwny. Więc nie o to chodzi, ale lubimy wiedzieć, jak się modlić do Boga, żeby być skutecznym. Powiem wam jeszcze jedną rzecz. Kiedyś będąc młodym chrześcijaninem, to znaczy gdy niedawno po moim nawróceniu, jeden z braci powiedział mi coś takiego. Jak ty się, Paweł, modlisz? Nie rozumiem pytania. No, normalnie, no. Wiesz, rozbawiam. Ale jak? No to zależy, co mi na bebechach leży. No. Jak mi coś leży na bebechach, to mówię, co mi leży na bebechach. A jak jestem radosny, to uwielbiam. A jak coś tam, to coś tam. No wiecie, no normalnie. No i nie, mój drogi, nie tak powinieneś się modlić. Nie tak powinna wyglądać twoja modlitwa. Powinieneś zacząć od uwielbienia. Potem powinieneś zacząć od przeprosin Boga za swoje grzechy. Potem powinieneś zacząć dziękować, dziękuję. To nie Ula była, ale też to chyba słyszała. Potem zacząłeś, a potem zaś uwielbiać. I zapraszam cię, żebyś tak zaczął robić. Więc pokorny człowiek, ja, zacząłem tak robić. Wiecie, co mi powiedział Bóg na pierwszym moim spotkaniu z Nim, gdy tak zacząłem? Nie interesuje mnie to. Nie ma w tym twojego serca. Nie interesuje mnie to. I robiłem inaczej. Modliłem się tak, jak mnie Bóg prowadził. Dlaczego wam o tym opowiadam? Bo schematy sprawiają to, że brak wolności. W życiu z Bogiem każdy schemat, który masz, ogranicza wolność, którą Bóg ci daje w Nim. Nie da się Boga zapakować do żadnego schematu, do żadnego pudełka. Nawet jeżeli ci się wydaje, że tak jest, to tak nie jest. Bo może się okazać nagle, że Bóg się da wziąć do niewoli, żeby ci pokazać, że tak nie jest. Wiecie, Bóg ma taki gest, może tak to nazwę. Ja celowo zrobiłem tytuł nauczania Schematy Boże i dałem taki wykres wzrostu. Bo to jest taki sposób, jaki Bóg działa. Od samego początku daje nowe rzeczy, nowe rzeczy, nowe rzeczy. Nowe i coraz to większe, coraz to lepsze. Im dłużej żyję, a mam już trochę wiosen, że ze 3 zaćmienia słońca widziałem, to powiem wam, że za każdym razem jestem zaskakiwany wielkością Boga. Ale nie będę za dużo o sobie opowiadał, bo to jest nudne. Zobaczcie na nasz Kościół, jak się zmienił przez tyle lat. Jaki był, a jaki jest teraz. Jak Bóg nas zmienił, jak Bóg nas uczył wolności. Jacy byliśmy kiedyś zaszufladkowani, a jacy teraz jesteśmy wolni. Jeżeli tego nie dostrzegacie, to posłuchajcie tych, którzy przychodzą do naszego Kościoła i mówią, że widzą wolność. Widzą wolność w Bogu, którą mamy. Wiecie, byłem na takim nabożeństwie, kiedyś pojechaliśmy z młodzieżą na wyjazd i byłem na Wiśle na nabożeństwie, może zapomnę na jaka to była denominacja, no ale chrześcijanie. Fajnie było, super było. Zaczęło się nabożeństwo. W ogóle sala była podzielona na dwie części, lewa i prawa, nie? Takie ławki, lewa, prawa strona. Myśmy przyszli trochę szybciej, bo mieszkaliśmy w tym budynku, więc myśmy trochę byli szybciej i siedliśmy sobie tak standardowo, wiecie, po polsku. Troszkę z przodu, troszkę z tyłu, ale nie na samym końcu. Z jednej części. Siedzieliśmy wszyscy ładnie razem i zaczęli się schodzić domownicy. I oni, jakbyśmy byli zarazy, wszyscy na prawą stronę. Tam po prostu był tłum, z prawej strony się... Tam było nabite, jak w tramwaju. A my? Puste rzędy? I siedzimy. No ale okej, no. Nie śmierdziało od nas. Przynajmniej nie czułem, albo byliśmy przyzwyczajeni do swoich zapachów. Okej, dobra, spoko. Luz. Zaczęło się nabożeństwo. Powiem wam, Duch Boży mnie dotknął. Wspaniale, nie muszę stąd wychodzić. Jestem w domu. I wiecie, jak Duch Boży dotyka człowieka, to się modli, nie? Modli się na głos. I w tym momencie, znaczy za chwilę usłyszałem, że sam siebie tylko słyszę i ciszę. Więc lekko zerkam w tramwaj. Wszyscy na mnie patrzą. Jest super, jest dobrze. No ale skończyłem, mówię, nie będę cyrku robił, nie chcecie, to nie. Znaczy nie o to chodzi, nie będę nikomu przeszkadzał. Skończył się ten czas na modlitwę. I pan prowadzący, ubrany w garnitur, powiedział tak. Drodzy bracia, w tym kościele obowiązuje czas na głośną modlitwę jest później, teraz jest na cichą modlitwę. Dziękuję, dowiedziałem się wszystkiego. Ale mówię wam, byłem zbudowany, bo tam był Duch Boży. I nie interesowało mnie, co tam, jakie były okoliczności tego. Ja byłem nakarmiony, nawet pamiętam nauczanie człowieka, który je mówił. Mówił o Izraelu. I było mi żal tych ludzi, bo ja byłem wolny. Nie chciałem popsuć im nastroju, nie chciałem pokazać, że jestem punkiem albo czymś tam, chrześcijańskim punkiem, jakimś świrem. Nie było to w ogóle moim zamysłem. Ale żal mi ich było, że są w takim kieracie. I wiecie, po skończeniu tego nabożeństwa parę osób podeszło, zaczęliśmy rozmawiać o tym, pytali się skąd jesteśmy, co to my za jedni. Rozmowa i parę osób, z którymi żeśmy rozmawiali, mówi fajnie czuć od was taką świeżość, taką wolność. Trochę byłem zdziwiony, no wy też tak możecie. Ale to na inny czas rozmowa. Więc nasz Kościół się zmienił. Kiedyś też byliśmy bardzo tacy poukładani w szufladki. Zmienił się bardzo. Bądźcie wdzięczni za to Bogu, że tak jest, że daje nam wolność, że jesteśmy wolni w Nim. Jesteś wolny w tym, co mówisz do Niego. Jesteś wolny w tym, żeby żyć pełną piersią z Nim. I chciałem was zachęcić takim słowem na sam koniec. W ogóle to chciałem wam opowiedzieć o całym rozdziale 8 do Rzymian, ale zabrakłoby mi, myślę, że 2 lat. Więc znalazłem sobie tylko krótki cytacik i wywaliłem z niego 98%, żeby wam nie zabierać cennego czasu. To jest 8 rozdział 13 do 16 i może to przeczytam. Nie zostawię to tylko waszej odpowiedzialności. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Jeśli nasze myślenie ma być poukładane w schematy, to końcem naszym jest śmierć. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. To ten duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Mamy Ducha Bożego, jesteśmy dziećmi Bożymi. Jesteśmy powołani do wolności. Pamiętacie, cała przychylność Boża jest po naszej stronie. I właśnie ten Duch Boży, cała przychylność Boża jest po naszej stronie. Duch Boży jest po Twojej stronie, chce Twojej wolności. Nie chce, żebyś go zamykał w schematach. Chce, żebyś się rozwijał. Żebyś się w nim rozwijał, żebyś nowe rzeczy dostawał. Ostatni przykład z mojego życia, na sam koniec. Kiedyś stanąłem przed wyzwaniem, dużym wyzwaniem. Otóż Bóg mi powiedział, chciałbym, żebyś został liderem młodzieżowym w tym kościele. Ale stwierdziłem, chyba mi palma odbiła, to jest niemożliwe. I zignorowałem to. Za bardzo to było dla mnie duże. Niestety Kościół się modlił w tej sprawie, bo szukaliśmy lidera młodzieżowego. Nie wiem, czy pamiętacie, pościliśmy w tej sprawie. I na końcu postu zostałem wezwany do Zygmunta na krótką rozmowę. Powiedział, wypadło na ciebie. Jakże byłem zdziwiony. Wiem, wypadło na mnie. Także nie będę wam streszczał rozmowy, znaczy nie będę wam przeprowadzał. Streszczenie było takie, zastanów się, jutro mi dasz znać. No. Dziękuję za uwagę, do widzenia. Rozstaliśmy się, poszedłem do domu i wiecie, miałem taki fajny sposób. Przeczytałem go kiedyś w Biblii. Gedeon rozkładał runo przed Bogiem. Znacie ten numer? Kto nie zna, to szybko odpowiem. Gedeon przed walką był sędzią w Izraelu, został wybrany do walki z najeźdźcą i bał się ruszyć, nie był pewny, czy Bóg go jednak wysyła, chociaż masę cudownych rzeczy się wcześniej wydarzyło i Bóg cały czas mówił, że ma ruszać, ale Gedeon był taki niepewny i powiedział, wyruszę, ale położę takie runo, tak wiecie, serwetkę, ścierkę, chusteczkę, położę na łące i rano wyruszę wtedy, gdy cała łąka będzie z rosy, a ta chustka będzie sucha. To wtedy będzie znak Boży, że to właśnie jest to. No i budzi się rano i tak było. I wiecie, co zrobił? Powiedział, Boże, położę tą chusteczkę jeszcze raz, to runo, i cała łąka będzie sucha, a to runo będzie mokre, to wtedy wyruszę. I wiecie, co Bóg zrobił? Zrobił tak. I ja też tak chciałem zrobić. I mówię, Boże, jak... I nie skończyłem. Bóg mi powiedział, jak chcesz, to ja Cię powołuję. Ale jak nie chcesz, powołam kogoś innego. I szczęka mi wtedy spadła. I powiedziałem, bardzo mi przykro i bardzo Cię przepraszam, że do tego w ten sposób podchodzę, bo już tydzień wcześniej wiedziałem o tym. I drugi raz takiego głupot nie będę popełniał. I staram się tego nie robić. Więc mamy wolność w Chrystusie, mamy wolność w Duchu Świętym. Nie zamykajmy Boga do pudełka, nie zamykajmy Go do przepowiedni, bo Bóg daje nowe rzeczy. Nowe rzeczy, jeżeli będziesz inaczej, bo mnie się to też dotyczy, jeżeli będziemy Go cały czas w tych samych schematach trzymać, nie dopuszczać do tego, żeby Duch Święty nas rozrywał i będziemy cały czas szukać runa, nie tylko w rzeczach przyszłych, ale we wszystkim, to po prostu pomrzemy w swoich pudełkach, myśląc, że jesteśmy z Bogiem. Nie pójdziemy do przodu ani kroku, bo Bóg się nie da zamknąć w pudełku do tego stopnia, że się poddał w niewolę. Powiem wam więcej. Bóg do tego stopnia nie dał się zamknąć w pudełko, że swojego Syna dał jako odkupienie za nasze grzechy. To jest niesamowite. Poszedł na maksa. Najcenniejszy, co może być dla rodzica, jedynego syna dał, abyś był wolny. I nie po to, żebyś go zamykał w pudełku. Pomyśl sobie o tym. Cała ofiara Chrystusa była dla ciebie. Dla ciebie. I z tą myślą chcę was zostawić. Proszę was o powstanie.